Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam w wigilijny dzień. Że, jako mówi wam wszystkim dawne, odwieczne orędzie, z pierwszą na niebie gwiazdą Bóg w naszym domu zasiądzie. Sercem go przyjąć gorącym, na ścieża i otworzyć wrota, oto, co czynić wam każe miłość, największa cnota, pisał Jan Kasprowicz. Mowa będzie o tradycji. O tradycji, to jest dziedzictwie, obyczajach i zakorzenieniu. Dbając o tradycję, dbamy o ciągłość kultury i ciągłość systemów wartości. Towarzyszy nam dzisiaj uroczysta odświętność, oczekiwanie, zaduma i skupienie przed wielkim wydarzeniem, jakim jest wejście Zbawiciela w historię człowieka. Ogarnia nas wzruszenie na myśl o narodzinach Zbawiciela, o wigilijnym stole, na myśl o żłóbku, którego historia ma już ponad 800 lat. Cisza nocy betlejemskiej, poprzedzona adwentem, oczekiwaniem na tego, który panuje nad czasem, księcia pokoju, ojca przyszłego wieku. Żyjemy nadzieją przyjścia Zbawiciela. Wigilia poprzedza radość nocy betlejemskiej. Nie może nam ona przesłaniać treści Bożego Narodzenia, które jest początkiem absolutnego samoudzielenia się Boga, które spotyka się z wolnym, a więc tym samym uszczęśliwiającym przyjęciem, albo które może być odrzucone w akcie niewiary czy grzechu. Dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń jest symbolem wspólnoty z członkami rodziny i ludźmi, symbolem obcowania zgodnie z wiarą, z świętymi, a więc naszymi przodkami, zmarłymi, pradziadami, dziadkami, rodzicami i innymi bliskimi, a siano pod obrusem jest symbolem stajenki betlejemskiej. Istnieje forma autorytetu broniona szczególnie przez romantyzm, a mianowicie tradycja. To, co zostało uświęcone przez tradycję i dawny obyczaj, posiada bezimienny autorytet i nasz historyczny byt jest określony przez to, że autorytet tego, co zostało przekazane, a nie zaś jedynie tego, co jest jasno uzasadnione przez rozum, ma władzę nad naszymi postawami i naszymi zachowaniami. Przypadek romantycznej krytyki oświecenia nie jest przykładem automatycznej dominacji tradycji, gdzie to, co zostało przekazane, zachowało się nietknięte przez zwątpienie i krytycyzm. Zachowanie jest tak samo swobodnie wybranym działaniem, jak przewrót i odnowienie. Pisze Japończyk, iż nie ma postępu bez tradycji. Los ludzi zbliża się do punktu, w którym alternatywa, upadek lub trwanie będzie dotyczyć wszystkich jednakowo. W tej sytuacji solidarność świata jako jedności staje się koniecznością. Koniecznością zarówno krajów wielkich, jak i małych, nowoczesnych i zacofanych. Dychotomie Zachodu są obciążone głęboko zakorzenionymi zachodnimi przesądami. pojęcie ogólnoświatowej modernizacji stanowi przeszkody dla powstania jednego świata. Jeśli świat bowiem ma być jeden, musi nauczyć się wielości tradycji regionalnych. Prawdziwa solidarność świata najpełniej rozwinie się między narodami wiernymi swemu własnemu dziedzictwu i szanującymi dziedzictwo innych. Tradycja, a więc wierzenia, to, co jest ugruntowane w absolucie, zwyczaje, sposoby zachowania płynące z przeszłości i przekazywane z jednego pokolenia na pokolenie. Pozbawieni tradycji ludzie, żyjący w grupach społecznych z braku wzorców zachowania, musieliby znajdować się w stanie ciągłego niepokoju, niepewności, nawet swojego życia, ciągle wpadając w anarchię. Tradycja bowiem społeczeństw ludzkich odgrywa podobną rolę do roli instynktów. Jest siłą regulującą postępowanie jednostek. Tradycją nazwać można tylko to, co jest taką siłą. Wykorzenienie i zagubienie rodzi stan niepewności, chaosu i wewnętrznej deprawacji człowieka. Zaś tradycja stabilizuje wspólnotę kultury i wiary, opartą na bezpośrednich relacjach w rodzinie, w sąsiedztwie, w kręgach przyjaciół. Dają one człowiekowi poczucie bezpieczeństwa i pomagają realizować jego moralne aspiracje, odpowiedzialność za siebie, za bliźnich i za świat. Wracając do Bożego Narodzenia, w mroku i cieniu śmierci mieszkali ludzie aż do tej nocy. W ową noc, jak światło, przyszła do nich miłość. Zanim to się stało, tu i tam na ciemnym horyzoncie ludzkich dziejów zapalały się pojedyncze promienie, niby jutrzenka i zorza. Była to obietnica, była to zapowiedź, aż wreszcie naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Światło. Tajemnica wcielenia Syna Bożego wypowiada się na kartach Pisma Świętego poprzez symbol światła. Chyba żadne wydarzenie zbawcze nie zaowocowało tak wielką liczbą przenośni i porównań mających za przedmiot światłość, jak wydarzenie narodzenia Jezusa Chrystusa. To światło zapala się w ciemnościach, które z kolei symbolizują sytuację ludzi pogrążonych w grzechu, upadłych, zamroczonych przez księcia ciemności, przez szatana, sprawcę wszelkiego zła. Światło w Biblii jest znakiem Bożej obecności. Bóg jest światłością. Boga utożsamia się ze światłością, w której nie ma żadnej ciemności. Wyczuleni na tę prawdę, przypomnijmy jeszcze raz niektóre fragmenty Pisma Świętego czytane w okresie Bożego Narodzenia. Już 20 grudnia w śpiewie przed Ewangelią znajduje się prośba: przyjdź i wyprowadź z więzienia jeńca siedzącego w ciemnościach. W pierwszym czytaniu na mszy świętej rannej w dniu dzisiejszym, a więc 24 grudnia, dowiadujemy się, że Pan skierował do Natana swoje słowo w nocy. Noc nie przeszkadza Bogu działać. Owszem, Bóg już w nocy zaczyna zbawiać człowieka. Noc nie przeszkadza Bogu rozmawiać z Natanem. Czy nie daje to do myślenia, że w nocy rozgrywają się tu jeszcze ważne sprawy? Ale już w śpiewie przed Ewangelią z tejże mszy słychać wołanie: Wschodzie, blasku światła wiecznego i słońce sprawiedliwości, przyjdź i oświeć siedzących w ciemnościach i mroku śmierci. Idźmy krok naprzód. Ewangelia ma już wyraźne słowa o dziecięciu i nadziei, że w nim nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by światłem stać się dla tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają. Pasterzy, którzy trzymali straż nocną nad swoim stadem, zewsząd oświeciła chwała Pańska. W czasie mszy świętej o świcie Bożego Narodzenia cały Kościół śpiewa radośnie. Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził. Światło wschodzi dla sprawiedliwego. W czasie liturgii słowa podczas mszy świętej w ten uroczysty dzień czyta nam Kościół Święty, Matka Nasza, z listu do Hebrajczyków. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały. Werset na Alleluja brzmi: zajaśniał nam dzień święty. Pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość wstąpiła dzisiaj na ziemię. Metaforykę światła doprowadza do zenitu święty Jan Ewangelista. To właśnie ten fragment radosnej nowiny jest czytany w uroczystość Narodzenia Pańskiego. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. To właśnie tutaj Jan Chrzciciel, pierwszy misjonarz Chrystusa, jest nazwany świadkiem światłości. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Dopiero teraz, w betlejemskim świetle, człowiek przestaje być ślepy. Ja widzę, ja widzę, ja widzę, krzyczy ślepiec pod Jerychem w jednej ze scen filmu Jezus. Co człowiek widzi w tym świetle, które teraz wstało? Widzi świat na nowo, ale to jeszcze za mało powiedziane. Widzi bowiem coś więcej. Siebie widzi, na nowo. Oczami Boga ogląda siebie. Dowiaduje się, jak sam Bóg go widzi, kim jest w Bożych oczach, kim jest dla Boga. A gdy człowiek poznaje, kim jest dla Boga, to wtedy dopiero poznaje naprawdę siebie, kim jest człowiek. A kim jest człowiek, skoro Bóg stał się człowiekiem? Czy nie jest ulubieńcem Boga? Symbolika światła i ciemności dopełnia się w uroczystość objawienia Pańskiego. Czytane są wtedy słowa Izajaszowego proroctwa. Powstań, świeć Jeruzalem, bo przyszło Twe światło i chwała Pana rozbłysła nad Tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad Tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się nad Tobą i pójdą narody do Twojego światła. Królowie do blasku Twego wschodu. Podnieś oczy wokoło i popatrz. I oto w Ewangelii już są ci, co podnieśli oczy i popatrzyli. Sami nie mówią, co ujrzeli. Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gwiazda prowadzi królów. Światło zawsze wyznacza człowiekowi drogę, bo człowiek jest powołany do drogi, jest pielgrzymem. Gdy przestaje iść, to zaczyna stawiać granice człowieczeństwu. Kurczy się wtedy jego człowieczeństwo. Ono mierzy się przebytą drogą i drogą, którą jeszcze trzeba przebyć. Mierzy się wyruszeniem, podnoszeniem się z upadków na tej drodze, powrotami z bezdroży, które zawiodły go do dalekich krain. Bez gwiazdy na niebie nieczytelne byłyby drogi po ziemi, a nawet gdyby ktoś się odważył nimi iść, to i tak zawiodłyby go donikąd. Ten, który się dziś narodzi, wkrótce powie nam o sobie: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemnościach, ale będzie miał światło życia. I powie jeszcze wyraźniej. Ja jestem drogą. Drogi się nie wymyśla. Droga jest. Jest odwiecznie, mówi Norwid. Trzeba ją tylko znaleźć i odkryć. Trzeba nią tylko iść. A ta droga jest dla człowieka. Jest jego wyjściem, paschą z tego labiryntu, jakim jest człowiek sam dla siebie. Nie ma takiej ciemności, której nie przebiło światło znad Betlejem. Nie ma takiej sytuacji, z której to światło by nie wyprowadziło. Ono zawsze rysuje przed człowiekiem drogi ocalenia. Tak długo, jak długo jeszcze będzie istniał świat, tak długo drogi Ewangelii będą misyjnymi drogami. Ewangelizacja nie może ustać, dopóki będzie istniał choćby jeden człowiek, który jeszcze nie poszedł za światłem. A my, chrześcijanie, gdybyśmy tej nocy przyjęli to światło, ciesząc się nim sami, a zapomnieli, że na świecie jest jeszcze około 3 miliardów ludzi, którzy nie znają blasku tego światła, to bylibyśmy nadal ślepi. Dopóki nie zaczynamy dzielić się światłem z innymi, dopóty świadczymy, że sami trwamy jeszcze w ciemności. Niech świeci wasze światło przed ludźmi, by widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie. Miłość jest dla wszystkich. Podobnie jak światło, które świeci pospołu nad grzesznymi i sprawiedliwymi. Jeżeli ktoś nie poznał jeszcze światła i nie chodzi w światłości, to dlatego, że my, którzyśmy już za darmo otrzymali, nie zanieśliśmy mu go. Albo jeszcze gorzej, przesłoniliśmy mu to światło swoim egoizmem. Nie nieść światła, nie dzielić się światłem, to zaprzeć się światła. To grzeszyć przeciw światłu, to nie wierzyć w obfitość światła. Chrześcijanin zaś to ten, kto wierzy, że światła starczy dla każdego i kto żyje tą wiarą. Bo od jednej świecy, która płonie, można zapalać miliardy. Można i trzeba. Chrystus przyszedł na świat, by widniej było ludziom, by widniej nam było życie, by widniej nam było umierać. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i niczego tak nie pragnę, aby już zapłonął. Misjonarze to ci, którzy płoną tym ogniem i świecą jego blaskiem w ciemnościach tego świata. Misjonarze to świadkowie światła. Czy z dawania tego świadectwa zwolniony jest choćby jeden chrześcijanin? Czy dawanie tego świadectwa nie jest wcześniej przywilejem, zanim się stanie obowiązkiem? Gdy noga pierwszego człowieka dotknęła księżyca, to za kilka godzin wiedział o tym prawie cały świat. Upływa już ponad 2000 lat, jak Bóg w Jezusie Chrystusie postawił nogę na planecie ludzi. A ilu jeszcze nie słyszało najradośniejszej nowiny, napisał ojciec Andrzej Madej, oblat Marii Panny, którego tu spotkałem kiedyś w Radio Maria. Najbarwniejsze, najoryginalniejsze ze wszystkich świąt w chrześcijańskim kalendarzu. Uroczystości święta Bożego Narodzenia w Polsce nie mają sobie równych w gronie innych kultur europejskich. Jan Stanisław Bystroń, jeden z najwnikliwszych badaczy polskiej kultury ludowej, przytacza w swoich dziejach obyczajów w dawnej Polsce fragment z pamiętnika Juliana Niemcewicza opisujący typowe wigilijne świętowanie w XVIII-wiecznej Polsce. Cytuję. Wigilia Bożego Narodzenia była wielką uroczystością. Od świtu wychodzili domowi słudzy na ryby. Dnia tego jednakowy po całej Polsce był obiad. Trzy zupy, migdałowa z rodzynkami, barszcz z uszkami, grzybami i śledziem, kucja dla służących, krążyki z chrzanem, karp do podlewy, szczupak z szafranem, placuszki z makiem i miodem, okonie z posiekanymi jajkami i oliwą. Niecierpliwie czekano pierwszej gwiazdy, ale gdy ta zajaśniała, zbierali się goście i dzieci, wychodzili z opłatkami na talerzu, a każdy z obecnych, biorąc opłatek, obchodził wszystkich zebranych, nawet służących, i łamiąc go powtarzał. Bodaj byśmy na przyszły rok łamali go ze sobą. Zwyczaj łamania się opłatkiem jest dość późny w naszej kulturze. Początkowo był znany tylko wśród szlachty, mieszczaństwa i arystokracji. Jeszcze w XX wieku w niektórych okolicach północno-wschodniej Polski go nie znano. Opłatek był, jak podają źródła XIX wieku, rodzajem cienko pieczonego chleba domowego lub, jak pisał Oskar Kolberg, wyrobem ludzi kościelnych, który przywoził z parafii jakiś sługa proboszcza i dawał go każdemu w podarunku. Dzielono się nim przed wieczerzą. Wigilijna wieczerza, jedyna w obrzędowości uroczysta kolacja posta, do której zasiadają wyłącznie ludzie sobie bliscy. Nikt nikogo nie częstuje potrawami, ale jak podają pamiętnikarze, każdy z uczestników powinien dania chociaż spróbować, zaś toczące się rozmowy nie powinny wkraczać na frywolne tematy, ale wiązać je z dziejami rodziny, historiami najznakomitszych jej członków, wspomnieniami o tych, którzy już odeszli. W różnych regionach Polski różnie i różne podawano potrawy. Siemię z pęczakiem, kaszę domową, groch, śliwy z kaszą lub gruszki, rzepa suszona i gotowana na potrawy, które we współczesnej Polsce już zupełnie nie egzystują na wigilijnych stołach. Bardzo często w opisach wieczerzy wigilijnej można spotkać wzmiankę, że przy stole pozostawiano wolne miejsce i wolne nakrycie na nie przeznaczone. Dodaje się, że jeszcze w XIX wieku praktykowano to tylko na dworach. Choć inne zapiski świadczą, że również Włościanie obyczaj ten kultywowali. Po wieczerzy w świąteczne życie wkraczali kolędnicy, przebierańcy noszący czapki i gwiazdy, oprowadzający maszkary, składający życzenia, wymagający podarunków, śpiewali kolędy lub przyśpiewki przymilne albo złośliwe, odgrywali herody albo opowieści o Bożym Narodzeniu. Trwało to aż do Trzech Króli. Natomiast tak ulubiony przez najmłodszych zwyczaj wystawiania żłóbków, jasełek w kościołach sięga swoimi korzeniami przedstawień organizowanych w XIII wieku przez świętego Franciszka z Asyżu. Jeszcze w XVI wieku znany był w Polsce zwyczaj oprowadzania po wsiach żywego tura, tak zwanego tura kolędowego. Potem, gdy tury wyginęły, oprowadzano jedynie ich kukły. Przedłużeniem i szczególnym podkreśleniem wesołości i radosnego nastroju świąt Bożego Narodzenia były zapusty na wsi, a w miastach karnawał. Ten zwyczaj jednak wkroczył do Europy dopiero pod koniec XVII wieku. Narodzenie Twoje, Chryste, Boże nasz, zabłysło światłem mądrości nad światem. Dzięki niemu ci, którzy gwiazdom służyli, zostali przez gwiazdy pouczeni, by pokłon złożyć Tobie, Słońcu Prawdy, i Ciebie poznać z wysokości wschodu. Chwała Tobie, Panie. Dziś dziewica odwiecznie istniejącego rodzi i ziemia dla niedocieczonego kołyską się staje. Aniołowie i pasterze chwałę wyśpiewują, mędrcy za gwiazdą wędrują, narodziło się bowiem dzieciątko, odwieczny Bóg. Tyle troparion i hondakon. Podnieś rękę, Boże dzieci, błogosław ojczyznę miłą, w dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą. Życzenia starej kolędy kieruję do drogich słuchaczy Radia Maria. Niech wiara w słowo, które stało się ciałem, owocuje miłością, radością i pokojem w waszych domach i na całej ziemi. Szczęść Boże. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.